Rozglądnij się, kwestionuj, podejmuj świadome decyzje i upraszczaj, gdzie tylko się da. Bo czemu nie? Na bazie własnych doświadczeń oraz pasji opowiadamy o wykorzystaniu prostych metod i narzędzi, aby działać efektywniej. W tym podcaście dowiesz się, jak nowoczesne technologie pomagają w podejmowaniu decyzji oraz upraszczaniu codzienności. Pomimo i wbrew utartym schematom. Bo czemu nie? Drodzy słuchacze, witamy serdecznie w odcinku 29, bo czemu nie? Dzisiaj pogadamy sobie o Instagramie, powiem to na samym początku tego odcinka, zanim jeszcze będzie krótka piłka, żebyście wiedzieli, z czym się zmierzycie dzisiaj, dlatego że odcinek będzie konkretny, planujemy, że będzie sama esencja tego, co chcemy powiedzieć na temat Instagrama, bo przecież Rafał jest tutaj doktorantem, ekspertem, naukowcem, prezydentem, dyrektorem, wszystkim, jeśli chodzi o Instagrama.
Dyrektor Instagrama.
O właśnie, to jest dobry tytuł odcinka, dyrektor Instagrama.
Ej, nie mów tak, teraz będą ludzie mi wysyłać feature requesty.
Dokładnie. A to masz wprawę, to tam Nozbi trochę spuchnie. To... Tak, więc dzisiaj będzie o Instagramie, ale zanim to, przechodzimy do krótkiej piłki. Dzisiaj trochę w niej powiem. Więcej niż ostatnio. Pierwszy mój temat to jest, ten rok będzie rokiem iOS-a dla mnie. Jednym z kolejnych odcinków będzie odcinek poświęcony trochę zakupom, trochę priorytetom związanych z tym, ale to się jeszcze dowiecie. I w tym temacie właśnie chcę dzisiaj trochę w krótkiej piłce pogadać. Na jesień planuję zakup iPhone'a w końcu. Trzeba się pozbyć 6S-a. Apple Watcha stalowego i AirPodsów jednak, zaraz powiem dlaczego. I być może jeszcze HomePod zawita u mnie w domu, zobaczymy. Najbardziej zależy mi tutaj z tych wszystkich rzeczy na zegarku oczywiście. Fajnie jakby był zmieniony wygląd. I bardzo fajnie, że będzie stalowy, bo aluminiowego już nie chcę. I AirPodsach jako drugą parę słuchawek. I teraz uwaga, już słyszę te wszystkie głosy, minimalizm, tu było mówione, tak, a teraz będą... Spokojnie. Beatsy się już dwa razy zepsuły, więc trzeci raz im wróżę rychłą śmierć, tak do roku czasu. Natomiast chcę mieć AirPods z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze, dlatego, że są zawsze naładowane. I mimo, że trzymają krócej na baterii niż Beatsy, zawsze są naładowane i to jest absolutnie killer feature. A po drugie, ze względu na pudełko. Jakiś taki experience, jak używałem przez tydzień na testy tych słuchawek, był z tego i frajda taka po prostu, i że one są zawsze w kieszeni, tak jak właśnie jak tiktaki, jak coś takiego osobistego bardzo. I chyba tutaj jest to słowo klucz, nie? Osobistego. I strasznie mi się to podobało.
No ja właśnie teraz mam je w rękach i bardzo często jak nagrywamy, to biorę sobie te...
Żeby się pobawić.
I się bawię, jak czekam, aż skończyć swój długi wywód.
Tak. Naprawdę super jest. Także myślę, że się na nie skuszę. Oczywiście za rok trzeba je będzie sprzedać, bo mają pokazać nową wersję. No ale myślę, że nie ma sensu czekać roku, bo z takim podejściem to musielibyśmy nigdy nic nie kupić.
Jestem ciekaw, jak bardzo będziecie wkurzać to, że się kurz zbiera tutaj we wszystkich szczelinach.
Nie będzie, ja ci odpowiem na to pytanie. Nie będzie, dlatego że one będą regularnie czyszczone. Czytaj co tydzień. Koniec tematu związanego z kurzem.
Ale czekaj, bo mówiłeś, że testowałeś te AirPodsy, to one wypadają ci z uszu, tak?
Tak, ale ja będę je używał głównie w przestrzeniach biurowych albo gdzieś, tak wiesz, no do coli głównie chciałem, nie? Więc nie będę z nimi biegał na pewno, nie nadają się do biegania według mnie. Nie będę z nimi, nie wiem, chodził cały dzień po mieście, zwiedzał, wiesz, no do tego są lepsze Beatsy, zdecydowanie, bo nawet ich struktura, wiesz, względem potu i wszystkiego, faktura znaczy się, jest lepsza. Natomiast tak do biznesu, czy dokoli właśnie, czy gdzieś do takich zastosowań, gdzie na szybko potrzebujesz być podpięty do słuchawek, no nie mają sobie równych, nie? Widzisz?
No tak, do dzwonienia są świetne, szczególnie jak musisz gdzieś czekać na jakieś infolinie,
tak,
aż się połączysz z konsultantem, no to żaden kabel ci się nie majta, masz ręce wolne, możesz robić w tym czasie co
innego. I widzisz, i mimo że Beats X mają W1 chip, taki sam jak AirPods, to działa on zgoła inaczej. Nie wiem dlaczego, ale... Znaczy,
czy zgoła inaczej w sensie funkcjonalność jest inna, czy...
Prędkość jest inna, ale ja wiem, z czego to wynika, Rafał. To wynika z tego, że trzeba przytrzymać przycisk, żeby wywołać ten pop-up z parowaniem, który w AirPodsach wywołuje się sam po otwarciu pudełka, tak?
No ale to tylko raz padujesz.
No okej, ale później jak otwierasz to pudełko, to AirPodsy się łączą od razu, nie?
Jak włożysz do ucha.
Dokładnie, dokładnie. A BizExy się w ogóle nie łączą od razu. Znowu musisz wywoływać ten pop-up. Cały czas. No. Także ten sam chip nie czyni jeszcze słuchawek takimi samymi. No.
No ja też, jak miałem te Beats Solo trójki, to też miałem wrażenie, mam wrażenie, że jednak w AirPodsach ta łączność lepiej
szybciej działa. Tak, dokładnie tak.
Szybciej i stabilniej.
No. Także to tyle z pierwszego tematu. Jakiego iPhone'a będę kupował, jeszcze nie wiem. Na pewno jakiegoś z rodziny 10 i tak dalej. Czyli już z Face ID. Żadnej ósemki, ani żadnych hybryd. No bo to po prostu nie ma sensu. Ja zmieniam telefony rzadko, więc raczej tak jak zrobiłem z iPadem. Zresztą podobna sprawa jest związana z Apple Watchem, też stalowego, dlatego żeby na dłużej był.
A będą stalowe w Polsce? Jesteś tego pewien?
Nie będą, ale no to kupię w UK, nie? No i przywiozę sobie oczywiście z LTE. Coś ptaszki ćwierkają z zarogiem, że LTE w Polsce w zegarkach się w końcu pojawi. Pomarańczowy operator podobno rozważa wprowadzenie tego standardu eSIM. Zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Drugi temat to jest gimbal. Związany w ogóle z tematem odcinka jest ten punkt. Widziałem świetnego gimbala do smartfonów. Nie wiem, Rafał, czy ty w ogóle miałeś kiedyś okazję testować tego typu urządzenia? Ja w ogóle nie wiedziałem o ich...
Mam tego typu urządzenia.
Ale w sensie gimbala do smartfona masz?
Tak, mam
gimbal. A, widzisz, to nawet nie wiedziałem o tym. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją, szczerze powiedziawszy. Trochę zgłupiałem, jak zobaczyłem.
A, no widzisz. Już od dawna istnieją.
No, także ciekawe. To może zalinkujemy do tego twojego modelu, jakby ktoś chciał sobie
tak,
kupić.
No ja mam tego z DJI-a. DJI, ci co robią te drony wszystkie, to nie też robią to gimbala. Tylko ja mam jeszcze stary model, bo tam jest Osmo Mobile, to jest, a teraz jest w ogóle nowy model, którym możesz też kręcić smartfonem w pionie.
Osmo Mobile 2, tak jest, tak. Cena takiego gimbala, dla tych co od razu by chcieli wiedzieć, 2000 zł za Osmo 2. Przepraszam, nie, to z kamerą. Nie, przepraszam, cofam
to.
Z kamerą 2000 zł, natomiast sam gimbal 650 zł.
O właśnie, i to jest bardzo ciekawe. Osmo Mobile 2.
Dokładnie.
Jest tańszy niż Osmo Mobile.
O, widzisz. Który,
znaczy teraz pewnie Osmo Mobile już jest tańszy, ale w momencie jak tamten był nowy, no to, no to był droższy. Nie?
Także jakbyście byli ciekawi, to istnieją gimbale do. Do smartfonów. Dobrze, a więc temat był krótki, bardzo dobrze, zaskoczyłeś mnie. Ostatnia kwestia to jest iTunes i teraz tak, skąd moje w ogóle przemyślenia? Ja rozmawiałem ostatnio ze znajomym na temat w ogóle kwestii wypożyczania filmów, na temat rynku VOD i Netflixa troszkę, wiesz, i przyszłości tego wszystkiego, Apple TV i tak dalej. I obaj doszliśmy do wniosku, że bardzo często korzystamy już z tej opcji wypożyczenia filmów w iTunes. Wypożyczenia, nie kupowania, to zaznaczam, nie? Bo na przykład ja nie widzę sensu płacenia za to, żeby mieć ten film na własność. Bo jak mam być szczery, to nie mam 100% pewności w sobie, że Apple nie wymyśli kiedyś czegoś takiego, że ta biblioteka zostanie zaorana. I nagle te wszystkie moje filmy, które kupiłem, przepadną, nie? Więc jakby nie uśmiecha mi się tych pieniędzy wydawać, jakby na coś, czego nie mogę dotknąć, więc...
No ale jak kupujesz, to nie możesz sobie ściągnąć fizycznie pliku?
Nie no, mogę, tylko wiesz, kupię sobie całą trylogię Gwiezdnych Wojen 4K i co, i będę poświęcał 10 GB dysku swojego twardego, żeby trzymać te filmy? Przecież to jest bez sensu. Nie mogę, bo, nie, bo muszą być na wiesz, na jakim dysku? Na tym dysku, na którym biblioteka iTunes, nie? Więc musiałbym bibliotekę iTunes lokalnie przenieść na dysk zewnętrzny, na NASA albo coś w tym stylu przykucować i to by może wtedy. Za dużo roboty. Niemniej jednak doszliśmy do wniosku, że Apple generalnie potrzebuje odświeżenia tej usługi najpóźniej w przyszłym roku, bo będzie źle. W sensie to, co sobą reprezentuje iTunes, jeśli chodzi o filmy, o sklep z filmami, zresztą z muzyką to samo. Mówię o sklepie z muzyką, nie o Apple Music. Mhm. To jest po prostu czyste webview, tak? I to webview sprzed epoki, nie oszukujmy się. To, co wyświetla iTunes jako content, jako interfejs, jako UX, jest już po prostu tak przestarzałe, że to aż boli, aż nie przystoi do Apple'a. I szczerze powiedziawszy, oczywiście na Apple TV czwartej generacji w górę wygląda to świetnie, no bo tam mamy iOS-a, który już ma nową aplikację, nowy interfejs, wszystko jest dostylowane. Ale na Macu, w kobyle o nazwie iTunes, która już dawno powinna nie istnieć, wygląda to fatalnie. I teraz, jeżeli Apple zrobiło nowego App Store'a w Mac OS Mojave, to mam nadzieję, że zrobi również rozbicie tych aplikacji w końcu. Albo wręcz przeciwnie, zrobi jednego multimedialnego huba, który nie będzie iTunesem, czyli z niego wywalą synchronizację urządzeń i tego wszystkiego, backupy i nie backupy, gdzieś do ustawień systemowych albo do jakiejś osobnej aplikacji. Natomiast będzie hubem, który zbiera właśnie Apple Music, TV, filmy. Właściwie to by wystarczyło. No i seriale oczywiście tak rozgraniczając, nie? Natomiast bardziej widzę to w przyszłości jako osobne aplikacje po prostu. Aplikacja TV, która już gdzieś się pojawiła, w której będzie cały iTunes. Aplikacja Apple Music osobno, tak jak jest na iOSie, czyli Music po prostu i App Store osobno, tak? I teraz krążą plotki i oby się sprawdziły, że Apple robi jeden abonament na wszystkie te usługi. To byłoby coś, co by starczyło na kolejną dekadę. Natomiast jeśli Apple nie zrobi nic z iTunesem, to po prostu zobaczy to w Excelu, nie? To jest już po prostu... No już nie pasuje wręcz, nie? Do niczego, co ta firma obecnie ma w portfolio.
No tak, tutaj wydaje mi się, że oni czekają właśnie na wprowadzenie, wspomniałeś o plotkach, że chcą mieć jeden abonament na te wszystkie usługi. No ja takich nie słyszałem, słyszałem tylko, że bardzo dużo kasy inwestują w swoje...
Produkcje
filmowe, no. Nie? Czy tam no. Serialowe. I że niedługo mają właśnie ogłosić swój serwis typu Netflix, nie?
No byłoby spoko.
Pytanie, jak to będzie się właśnie integrowało z Apple Music na przykład. No. A druga sprawa, te apki, co powiedziałeś, rozbicie tych aplikacji na Macu. Być może to zrobią to za pomocą tej technologii, nie? Że przeportują apki z iOS-a przez Marcepana, nie?
Właśnie. I wtedy, kiedy on będzie debiutował już finalnie za rok na DabDabie, jako skończona technologia, to będzie taka wisienka na torcie, nie? Że... Dzięki temu zrobiliśmy coś, na co wszyscy czekaliście. Nie?
iTunes pewnie pozostanie jako taki legacy, nie? Że przede wszystkim, no. Żeby tą funkcję ci, co podpinają jeszcze swoje urządzenia.
Pozdrawiam Miłosz.
Kablem, nie?
Tak.
Tak, zostanie iTunes dla Miłosza.
Dla jaskiniowców. Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o moją krótką piłkę. Takie trzy tematy do przemyślenia. Mhm. Rafał, co tam u siebie?
Co tam u mnie? W końcu pojawiła się droga ekspresowa z Wrocławia do Leszna.
Ja nie mogę.
S5 na Apple Maps po pół roku od otwarcia. Jest! Nawet Jaromir Kops, mój Mac magazyn, o tym pisał. To się wiąże też z innym newsem o Apple Maps, mianowicie Apple w końcu zmienia podejście do tych map i mają stawiać bardziej na społecznościowe dane, a nie tylko do dostawców typu TomTom. No i zobaczymy. Na początku ma to ruszyć tylko chyba w Kalifornii testowo i później ma być rozwijane dalej.
To powiedz coś więcej. Może... O co chodzi?
Wiesz co, no to więcej to trzeba by doczytać.
A, okej. Okay. Czyli nie wgłębiałeś się w temat.
Nie wgłębiałem się w temat. Okay. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Wtedy może się wgłębimy.
Mhm. No dobrze.
No okej, okay, no to tyle. Jest... Możemy nawet do notatek odcinka dodać screena z mojego CarPlayu, jak wjeżdżam na S5 przez Apple Maps. Akurat w tym momencie działało, nie? Bo iOS 12 szwankuje GPS. Potem jechałem według niego przez pole kukurydzy, ale spoko.
Ja pamiętasz moją
ale
historię.
Ale droga obok była. Tak, pamiętam, no. Mówiłeś, nie? Że jakiś gość obierał ziemniaki. Nie?
Także i tak nie było źle, Rafał, wierz mi.
No nie było, nie było. No. Okej, okay, mówiłeś, że planujesz kupno Apple Watcha w tym roku. No ja też od dawna już planowałem, że w tym roku wymienię. Nie mogę się doczekać.
No ja
teraz
też.
Teraz prawie 3 tygodnie w ramach eksperymentu byłem bez Apple Watcha. No i wprowadzili w tym czasie Apple Pay, więc nie mogłem zegarkiem zapłacić od razu, przetestować. I powiem ci, że przez te 3 tygodnie oczywiście troszkę brakowało mi tego Apple Watcha. Przede wszystkim do powiadomień, bo jednak wkurzało, jak iPhone wydało jakieś dźwięki. Mimo, że ja mam...
Dobrze spersonalizowane.
Dość mało apek, które pozwalam, żeby dostarczały powiadomienia, to i tak trochę to denerwowało i jak już po całym dniu pracy, potem pomagania przy remoncie wieczorem siadało się na ryby, na pomoście, nad jeziorem, no to jednak zawsze bezpieczniej na Apple Watchu sprawdzać te powiadomienia, niż wyciągać iPhone'a na pomoście, mimo że jest wodoodporny.
Spoko.
A już raz mi się na tym pomoście zdarzyło wpaść do wody z iPhone'em w kieszeni. To był 4S.
I przeżył?
Przeżył. Nie wiem, czy działa do dzisiaj, ale...
Spoko. Dziesiątka by nie przeżyła.
Ja jeszcze pół roku... No. Być może, mimo że wodoodporny.
Dokładnie. W tej firmie już tak jest. Chciałem powiedzieć jeszcze, że tak czy owak, dobrze, że może nie wziąłeś tego zegarka na wyjazd połączony z remontem, bo wiesz, wypadki chodzą po ludziach.
Tak, no przy remoncie łatwo.
Tak. No.
O rysę,
o zbicie i tak dalej, zwłaszcza aluminiowych. Dobra, Rafał, co jeszcze powiedz mi?
Chodźmy do tematu odcinka.
Chodźmy, a wcześniej jeszcze zapytam, odgrzebałeś się już z życia?
Już jestem na finiszu odgrzebywania.
Wspaniale, gratuluję. Przechodzimy w takim razie do tematu odcinka. A dzisiaj pogadamy sobie o Instagramie, czyli tak, jak ten odcinek ma na imię. Chciałem powiedzieć, jaki ma tytuł. Okej, okay. W takim razie przechodzimy do kochanego Instagrama. Zostańcie z nami.
To który to odcinek? 29, tak, Krzysiu?
Tak, już prawie 30, prawie okrągła liczba. Możemy jakieś, wiesz, urodziny małe wyprawić.
30. Oj, no miałem niedawno 30, fajnie było. Dobra, ale wracając do tematu.
No.
Porozmawiamy dzisiaj o Instagramie. Co ciekawe, ty zaproponowałeś ten temat.
Dokładnie.
W momencie, kiedy ja ostatnie zdjęcie na Instagrama wrzuciłem 1 maja, czyli 2 miesiące temu. Tak więc moje uzależnienie od Instagrama ostatnio mocno zmalało. Bardzo się cieszę, że zaproponowałeś ten temat i że zaleziłem cię pasją do Instagrama. I z tego, co widzę po notatce, to znajdujesz tam dużo ciekawych rzeczy, które cię inspirują. Prawda to?
Prawda to. Chociaż z Instagramem jest jeszcze gorzej niż z Twitterem, jeśli chodzi o konieczność personalizacji tego wszystkiego. Bo szczerze powiedziawszy, Instagram jako medium takie do konsumpcji ad hoc jest chyba najgorszym medium, jakie powstało. W sensie ja...
Pod jakim względem?
Pod takim względem, że Discover zakładki, ja nie wiem jak tam chyba odkrywaj, po polsku będzie pewnie przetłumaczone, to ja generalnie nie widuję, nie? Wszedłem tam może ze 3 razy i zabrnąłem w jakieś takie czeluści odmęty czyjegoś życia, że nawet nie wiedziałem o istnieniu niektórych rzeczy, więc okej. Więc nie tak z niego korzystam, ale już na przykład do inspirowania się dla wzrokowców, no Instagram jest bezkonkurencyjny, już mówię o co chodzi. I ja bardzo lubię na przykład oglądać takie, już kiedyś o tym chyba wspominałem, takie zdjęcia przedstawiające czyjeś kąciki, w których pracują, nie? Tak zwany Mac desktop czy coś takiego, nie? No, i na Instagramie... Tak, jest...
Mac setup, iSetup.
No, dokładnie. I na Instagramie dzięki temu, że cały Instagram wyrósł z hashtagów, działa to jeszcze w taki nieskażony sposób, nie? Na Instagramie zawsze te hashtagi były i one pozostały w takiej formie, w jakiej powstały, nie? Po prostu są tak jakby hiperłączami do określonych grup tematycznych, nie? I to jest super w Instagramie i w ten sposób odkrywam bardzo dużo, nie? Widzę też, że społeczność Instagrama jest taką społecznością chyba coraz bardziej dojrzałą. Wydaje mi się, że w ostatnich latach coraz bardziej profesjonalną. Zaryzykuję to stwierdzenie, bo ludzie używają już hashtagów raczej świadomie, nie? Nie ma jakichś tak. Oczywiście zdarzają się tasiemce typu hashtag, który brzmi o ja nie mogę, jak bardzo dawno tego nie wrzucałem. To jest jedno słowo. Ale oczywiście to są wyjątki. Natomiast przeważnie, wiesz, pod hashtagiem tam, nie wiem, setup właśnie, czy czy Apple, czy nie wiem, high-tech, czy sport, czy running, są rzeczywiście te kwestie związane dokładnie z tym, czego oczekujesz. Nie? I to jest fajne. I tego nie ma nigdzie indziej, bo na Twitterze to ludzie się już kompletnie zgubili z hashtagami. W sensie, nie funkcjonują na Twitterze już hashtagi, więc w mojej ocenie...
Tak, to jest właśnie teraz fajne przy mundialu, nie? Jak przed tym, jak startowały mistrzostwa, wszyscy pisali, ci, co się nie interesują, apele do tych, żeby używali hashtagów, żeby tam ci mogli sobie wymiutować.
Tak. Więc to sobie cenię.
A w Instagramie musisz używać hashtagów, bo inaczej... No to zdjęcie nie będzie miało zasięgów, nie?
Dokładnie.
A jeszcze jest jedna sprawa. To, co powiedziałeś, że klikasz sobie na hashtag i tam rzeczywiście są zdjęcia w tym temacie, mm-hmm. nie? To jeszcze, nie wiem, pół roku temu czy rok temu był z tym problem. Na przykład taki hashtag Eagles Wrocław.
Okay.
Często tam był, nie wiem jak jest teraz w sumie, ale było tak, że zawsze jest 9 najpopularniejszych zdjęć pod tym hashtagiem. Mm-hmm. Ale to też jest spersonalizowane w zależności od tego, kto tam patrzy. Większość z nich to zawsze były jakieś zdjęcia selfie, jakiś lasek, nie? Czy jakieś, wiesz, dzióbki i tak dalej, które nie przedstawiały tak naprawdę Wrocławia. Aha. Ale ostatnio już jakimś sposobem Instagram
dał sobie z tym radę, tak?
Jest lepiej. No i też ty jako użytkownik możesz zgłaszać, że na przykład to zdjęcie nie pasuje do tego hashtaga.
Aha. No to super. To super, bo nie wiedziałem o tej możliwości zgłaszania, szczerze powiedziawszy. Fajnie, że w takim razie ją dodali. Więc to jest pierwsza kwestia, o którą zapytałeś, czyli w jaki sposób ja się tam gdzieś inspiruję. Druga kwestia to jest taka wartość merytoryczna. Ja wiem, jak to brzmi. Instagram to śmieszne kotki, zdjęcia w bikini i pokazywanie swoich dzieciaków. Pewnie tak, pewnie w dużej mierze tak, ale Instagram to też opowieści, nie? To też stories, które Instagram można powiedzieć, że ukradł Snapchatowi, tylko że Snapchat powoli zdycha, Vine zdechł dawno temu, a Instagram, jak ktoś słyszy teraz stories, to mówi Instagram, nie? Więc chyba im się udało.
Wiesz co, wydaje mi się, że nastolatki dalej siedzą na Snapchacie.
Rafał, nie rozmawiamy o wycinku społeczeństwa, tylko o większości. Tak?
No, ale to jest znaczny wycinek społeczeństwa, który dość mocno używa technologii.
No, dobra, zgoda. Natomiast gdybyśmy się skupili tylko na Snapchacie, to ja bym nie miał do powiedzenia wiele, no bo na przykład spójrz, Snapchat dostarcza stricte rozrywki, nie? Jest ten aspekt fanowski, nie? Typu gwiazdy, fani i tak dalej, live, nie live. Czy tam pokazywanie mojej chaty po prostu, jak tam śpię na milionach grubych, nie? Jeżeli mówimy o czymś więcej, nie? O jakiejś wartości dodanej, no to już o Snapchacie raczej nigdzie wspomni. A o Instagramie coraz częściej. Widzisz, okazuje się, że na przykład w stories można znaleźć kopalnię ciekawych osób, które mają coś do powiedzenia, nie? Które robią to właśnie tam, bo tam jest to najszybsze, bo tam to jest natychmiastowe, bo tam to zniknie, więc od razu schodzi ta bariera takiego, wiesz, popełnienia jakiejś gafy. Jak się jest osobą publiczną czy influencerem, jest to dość ważne chyba. Jest to na pewno też, by zachęca tych ludzi, żeby tam właśnie to publikować. Zacząłem zauważyć, a jeśli już ktoś pokazuje to swoje życie, wiesz, z poziomu miru domowego, niekoniecznie chcielibyśmy zawsze to oglądać, ale jeśli to już ktoś robi, to wydaje mi się, że jest z miesiąca na miesiąc coraz bardziej to wysmakowane, nie? W sensie jest to jakiś sposób ten quality content, nie? No nie wiem. Jak ktoś na przykład pokazuje swoją kanapę, to nie dlatego, że jest bordowa, tylko na przykład pokazuje książkę, która leży na tej kanapie, nie? Przy okazji mówi, że na przykład siedzę sobie właśnie teraz w salonie swoim, o spójrzcie, nie? Tam rzućcie okiem i czytam i już tyle jest o salonie, nie? Nie ma już gadania, że ktoś ma kolorowe zasłonki i właśnie bordową sofę, tylko jest już rozmowa dalsza o tej książce, o publikacji, nie? Którą ktoś chciał polecić. To mi się podoba. Jest takie łączenie medium, które jest wizualne, nie? Więc on musi mówić wizualnie, musi pokazywać coś, co pobudza ten zmysł estetyczny, czy co może wkurza nieraz czasami, nie? Wkurza obrazem, czy tam wiesz, treścią wideo, z takim medium, jak kiedyś były blogi, nie? Na której gość pisał rozprawkę na, nie wiem, wiesz, kilka scrolli, czy kilkadziesiąt scrolli na temat, nie wiem, etymologii jakiegoś pojęcia, czy czegoś, nie? A tutaj robi to, okazuje się, że można to zrobić w minutę, nie? I to jest fajne.
Zrozumiałej, przystępnej formie.
Dokładnie. No? I jeszcze, wiesz, gdzieś tam pobudzić twoją głowę, nie? Do tego, żeby jakoś inaczej inaczej o tym pomyśleć. Na przykład design thinking, nie? Bardzo mocno widzę, jak jest obecny na Instastory, na Instagramie w ogóle, nie? Bo myślenie wizualne, widzisz, jest czymś, co można pokazać bardzo prosto, mając smartfona ustawionego prostopadle do jakiegoś stołu, na którym leży kartka. Jeżeli ktoś na tym się zna, ja na przykład mam taką znajomą, nie? Która za pomocą trzech markerów potrafi cuda wyczarować na kartce. Mhm. I to jest super, nie? Bo ona w 30 sekund potrafi namalować całą historię, a ta historia jest wyjaśnieniem jakiegoś dość skomplikowanego zjawiska na przykład, nie? I nie dość, że rysuje się to w czasie rzeczywistym przed oczyma widza, bo ona to robi, to jeszcze jest to bardziej jakoś naturalne, bo jest tam obecny człowiek, a nie jakaś animacja czy algorytm, widać jej dłonie i tak dalej, nie? I to jeszcze jest ten aspekt autentyczności. Wydaje mi się, że Instagram genialnie to wszystko łączy, nie? Ja to mówię też z perspektywy osoby, która no, nie znała się jeszcze rok temu na Instagramie jakoś tak mega i nie wpadło jej do głowy, że tam w ogóle może coś wartościowego znaleźć, więc dlatego tak może przydługawo, no ale tak kończąc ten temat inspirowania się, no to właśnie te punkty, o których powiedziałem, gdzieś tam mi w głowie rezonują.
No to cieszę się, że pokazałem ci tego Instagrama.
Tak.
I zachęciłem i odkryłeś tam dużo wartości dla siebie.
Tak.
Okej, okay, jeszcze jedno słowo na temat porównania do Snapchata. Jakby Instagram teraz staje się powoli ogromną platformą, która ma dużo większą funkcjonalność niż Snapchat. Tak? To po prostu są dużo więksi i chcą być takim miejscem w internecie, gdzie wszystkie te najfajniejsze treści wizualne będą się znajdować. Nie? Snapchat na razie wśród nastolatków jeszcze wygrywa pewnie tym, że jest na tyle skomplikowany interfejs, że rodzice nastolatków nie ogarniają Snapchata.
Bardzo możliwe. Tak, natomiast zanim przejdziemy do nowości na Instagramie jeszcze, o której wiem, że trochę już nam powiesz, to jeszcze jest jedna kwestia. Bo jak mówi się komuś, czym jest Instagram, no wiem, że mało osób zadaje to pytanie teraz, ale załóżmy, że ktoś by ci je zadał, nie? To jak w 2018 roku, Rafał, byś zdefiniował Instagrama? Bo strasznie jestem ciekawy tego.
Dla mnie to jest to, co już mówiliśmy i chyba nawet mówiliśmy też o tym w odcinku o fotografii mobilnej. Czyli to jest taka platforma do opowiadania historii w sposób wizualny.
O.
Czy to zdjęciami, czy to jakimiś story, śmiesznymi, nie wiem, rysunkami, czy teraz coraz bardziej filmikami.
Czyli to jest po prostu platforma storytellingowa.
Tak, i jednocześnie jest ona zoptymalizowana pod mobile. Czyli pod smartfony. Zarówno jeśli chodzi o tworzenie treści tam, jak i konsumpcję.
Instagram wyrósł w epoce, która wtedy gdzieś tam się zaczynała, u początku epoki mobile first. Ja bardzo cenię Instagram za to, że on nadal jest mobile first, nie? Że nie ma aplikacji desktopowej. Nikt nie wpadł na pomysł wydania aplikacji na Windowsa, ani na Maca, ani na cokolwiek innego, ani nawet, okej, okay, no trochę i wychodzą naprzeciw użytkownikom na przykład iPadów, dając tą wersję webową, już pozwalającą na odtwarzanie story, czy upload zdjęć z galerii, z rolki aparatu i tak dalej, okej. Okay. Ale to jest jakby wycinek gdzieś tam społeczeństwa, ale ogólnie nie ma Instagrama na desktopie. Nawet ci, którzy tam nie są geekami, czy nie siedzą w temacie, nie wiedzą nawet o tym, że w ogóle jest prawdopodobnie, że jest w przeglądarce, nie? I to jest świetne, że oni nadal są mobile first, nie? Podczas kiedy wszyscy inni gdzieś tam stosują jakieś hybrydy i pokazują, że stories jest wszędzie, tak? Zrobimy wam lepiej niż zrobił to Instagram. Instagram nie musi robić lepiej, Instagram robi tak jak robił. I za to go też szanuję, szczerze powiedziawszy. No ale dobra, dużo by gadać o tym. Teraz mamy kolejny kamień milowy w historii Instagrama, czyli Instagram TV.
Tak jest.
Rafał, nowa czemu? Platforma? Dokładnie.
Być może dlatego, żeby przyciągnąć coraz więcej twórców do platformy Instagram.
Czyli po prostu chodzi o cyfry?
No, w tak dużych filmach zawsze chodzi o cyfry.
To jest racja.
Tak, można to oczywiście ładnie opakować. Jakby dużo osób po drodze na tym skorzysta, tak? Mam nadzieję też również twórcy, tak? Nie wiem, czy widziałeś MKBHD na swoim kanale na YouTubie. Też nagrał wideo o tym, że to jest dobre dla vlogerów, dla twórców wideo, ponieważ do tej pory YouTube, no dalej jeszcze ten Instagram TV to jest świeża sprawa, więc YouTube nie ma konkurencji. Tak? Jeśli chcesz chcesz robić vlogi, chcesz tworzyć treści wideo, no to idziesz na YouTube'a. Jesteś YouTuberem. No być może Instagram ma już ponad bilion czy miliard. Nie pamiętam.
Ale możemy sprawdzić to. W każdym razie, mów jak, dalej, ja sprawdzę.
Tam, no, jakiś tam duży milestone ostatnio osiągnął. I mają już bazę użytkowników. Są medium właśnie, gdzie są te treści wizualne. W krótkie formy wideo już tam istniały na stories, czy tam na wallu mogłeś do minuty wrzucać.
Okay.
No i teraz udostępniają platformę twórcom, żeby tworzyli tam dłuższe formy wideo. Mhm. Tak? No a konkurencja zawsze jest dobra. Mhm. Gdyby nie konkurencja ze strony na przykład Samsunga czy innych Androidów, to pewnie iPhone 10 nie wyszedłby w tamtym roku, tylko dopiero w tym.
Jeśli chodzi o liczbę użytkowników Instagrama, to na grudzień 2017 roku było to ponad 150 milionów. Tak. A aktywnie użytkowników nie.
Nie, tam chyba miliard był przekroczony. Nie,
ja tu na złe statystyki popatrzyłem. Popatrzyłem z, z początku istnienia. Poczekaj. Number of millions. Tak, ponad miliard użytkowników w marcu 2018 roku. Mhm, dokładnie tak. Czyli ponad miliard mają. No mówiąc zupełnie wprost, nie?
No, no i teraz tak, mówiliśmy, że Instagram to jest platforma mobilna przede wszystkim.
Tak.
Tak. Tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś sobie wrzuca stories. Te wideo nie muszą być tak dopieszczone jakościowo jak te na YouTubie. Mhm. Ludzie tam są przyzwyczajeni, że ktoś nagrywa wideo i mówi do telefonu, nie musi mieć super dźwięku.
Jasne.
Dzięki temu teraz Instagram tworzy taką platformę, to Instagram TV, dla tych może, co chcą zacząć vlogować. Tam będziemy mieli tylko pionowe wideo, a pionowe wideo to jest idealna forma dla gadających głów, nie? Mhm. Plus też dużo twórców już ma pewnie tam zebraną publiczność. Mhm. A jednocześnie i bariera wejścia, żeby zacząć vlogować, jest mniejsza. Oni nie oczekują jakiejś super jakości, tylko wystarczy nagrywać to smartfonem, nie?
To prawda, a z drugiej strony warto też wspomnieć o tym, że w tym momencie Instagram wychodzi też naprzeciw osobom, które nie chcą od razu docierać do ogromnej rzeszy widzów, nie? Tylko chcą gdzieś tam pokazać te swoje próby. Bo to jest, wiesz, ja tak trochę przyrównuję do YouTube'a. Kilku YouTuberów też zrobiło takie porównanie gdzieś tam we vlogach po premierze Instagram TV. Ja się z nim zgadzam, że spójrz, ile jest takich młodych gwiazdeczek, które mają faktycznie świetny głos, świetny wokal i gdzieś tam nagrywają covery na przykład. I wrzucają je właśnie na konto YouTube'owe, które założyły tam, nie wiem, rok temu i mają tam 58 subskrybentów, nie? A szkoda. I teraz widzisz, zamiast zakładać od razu YouTube'a, wydaje mi się, że to pokazanie się właśnie w Instagram TV z punktu widzenia właśnie, ej, to jest... Śpiewam sobie nieraz, że tak powiem, w cudzysłowie pod prysznicem, nie? Oczywiście nie chodzi mi literalnie o to, ale wiesz, śpiewam w domu, bo lubię, nie? Próbuję coś nagrywać, spójrzcie, tutaj kupiłem sobie mikrofon, próbuję zrobić jakiś cover, nie? A to jest moje stanowisko, czy coś w tym stylu, nie? Tak pokazać te początki, bo na YouTubie jest taka trochę teraz bariera, że każdy może założyć kanał na YouTubie, okej, ale nie każdy powinien to robić w mojej ocenie, nie? Bo na YouTubie już oczekujemy jakości. Przyzwyczaili nas do tego vlogerzy, przyzwyczaili nas youtuberzy, przyzwyczaili nas firmy, które okej, pozwalają tym młodym, utalentowanym osobom nagrać teledysk, ale są całe maszyny produkcji, nie? Gdzie to ma jakąś jakość, nie? I jeżeli ktoś wychodzi i pokazuje swoje pianino ustawione w salonie z mikrofonem pojemnościowym za kilkadziesiąt dolców, to choćby nie wiem, jaki głos miał, już nikogo to nie kręci. To już nie jest trendy, nie? YouTube już taki nie jest. I być może Instagram w ten sposób chce też odpowiedzieć, że okej, z jednej strony wpuścimy tam influencerów, wpuścimy gwiazdy, pozwolimy im robić swoją telewizję, ale też wpuścimy osoby, które chcą pokazać swój talent, nie? Chcą trochę się pokazać jak na takim talent show międzynarodowym, ale jednocześnie pozostają w tej bezpiecznej strefie jeszcze, nie? Gdzie nikt nie oceni. Tak jak na YouTubie, nie? Łapką w górę, łapką w dół, czy subem i tak dalej. Nie? Nie musisz się od razu mierzyć z największymi, najpierw pokaż, co potrafisz. Ja tak trochę to widzę, bo wydaje mi się, że na YouTubie już nie ma miejsca na początkujących. Już nie teraz, nie? W 2018 roku na YouTubie chcemy oglądać już telewizję prawie. Powiem więcej, więcej niż telewizję. Bo YouTube już dawno przeskoczył jakością telewizję, nie?
Dobra, co tam jeszcze mamy ciekawego w tym Instagram TV? Tak, wspomnieliśmy, że wideo jest w pionie. To jest wymóg i jakby jest osobna apka Instagram TV, ale jej zupełnie nie potrzebujesz, bo z tego co widziałem, to zarówno jak tworzysz, wrzucając wideo, możesz to robić bezpośrednio z apki Instagrama, nie potrzebujesz Instagram TV. No i oglądać też możesz. Tam jak wejdziesz sobie na profil jakiejś osoby, która założyła kanał na Instagram TV, no to tam jak są pod jej bio, tam zwykle są te highlightsy, jeśli ma jakieś ze stories, no to pierwszym highlightem, tym kółeczkiem jest właśnie Instagram TV. Okej, okay, no i mamy to wideo wertykalne, tak, w pionie. Wszystkie takie badania pokazujące, jak ludzie używają smartfonów, pokazują, że właśnie to jest największa przyszłość. Zarówno mówił o tym Johan Adda na MobiKonfie w zeszłym roku i na ostatniej konferencji Google'a Luke Wróblewski. Zalinkujemy do tego w notatkach.
Zgadza się.
Przede wszystkim ludzie używają w pionie telefonu, przeglądają treści, nawet jak jest jakieś wideo, to oglądają je w pionie. Bardzo rzadko obracają telefon do poziomu. Jeśli już, to wtedy dłuższe treści, tak? Jakiegoś Netflixa. Takie dłuższe wideo, ale zwykle jak już dłuższe wideo oglądasz, no to opłaca ci się wyciągnąć większe urządzenie do tego. Ta forma też jest, tak jak wspomniałem, już lepsza dla vlogów, bo gadająca głowa zwykle są problemy, jak robisz poziomie, że gdzieś tam wystajesz poza kadr z tą głową. No i wspominaliśmy też w krótkiej piłce o tym gimbalu, nie? Ten w sumie najpopularniejszy chyba gimbal DJI Osmo Mobile 2 też ma tryb, że możesz trzymać aparat w pionie. W sensie smartfona. Okej, okay, jeszcze kilka technicznych niuansów takich, które przygotowując się do tego odcinka możecie sobie zobaczyć na naszym Instagramie. Nagrałem trzy wideo na Instagram TV. W jednym to totalne głupoty powygadywałem. Dominik Juszczyk mnie poprawił, na szczęście.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, tak, dzięki. I teraz tak, tak jak wspomniałem, nie potrzebujemy osobnej apki Instagram TV. Możemy oglądać w apce Instagrama. Tak samo wrzucać wideo. Możemy tylko wrzucać to wideo, które mamy na smartfonie w rolce aparatu. Nie możemy robić tak jak w Stories, że bezpośrednio w aplikacji nagrywamy. Więc automatycznie nie mamy tych narzędzi, które są przy Stories, jak jakieś stickersy, jakieś osadzanie hashtagów, osadzanie linków do profili. Więc tego nie ma bezpośrednio wideo, ale można linkować w opisie do danego wideo. Na szczęście i można linkować zarówno do profili, do hashtagów, jak i do jakiejś strony internetowej. I te linki działają, to możecie sobie zobaczyć, chyba na drugim czy trzecim wideo to pokazuję. I też nie zauważyłem, żeby było jakieś ograniczenie do długości opisu. O, testowo wrzuciłem tam jakiś tekst, tam rolem ipsum i tak dalej. I nic nie wyskoczyło, że jakieś jest ograniczenie. Filmy można wrzucać od 15 sekund do 10 minut. Trochę mnie dziwi, że tak krótko, bo zwykle takie vlogi, odcinki vlogów trwają czasami po kilkanaście minut.
Ale przypomnijmy, że YouTube też zaczynał z takim limitem.
A to no widzisz, nawet nie wiedziałem. Okej, okay, oglądając Instagram TV mamy również, oprócz tego, że możemy oglądać te wideo od osób, które followujemy, no to Instagram też nam proponuje różne na podstawie tego, co oglądamy na Instagramie, próbuje nam.
O, pewnie nie tylko na Instagramie zajęży się.
Jest zakładka For You i popular. No tak, jak wrzucamy wideo, można ustawić tytuł plus opis i w opisie działają linki, w tytule nie. I w samym wideo nie można osadzać linków. Co zwróciłem uwagę, to, że nie da się przewijać filmów tak jak na YouTubie, podwójnym tapnięciem na przykład po której stronie. To trochę szkoda, no ale to taki mały minus. Pewnie w przyszłości dodadzą coś takiego. No i są statystyki, bardzo fajne wykresy pokazujące, w których minutach najczęściej jest oglądane dane wideo, tak, w których minutach i ile procent osób oglądało daną sekundę filmu, nie? Plus tego jeszcze nie jestem pewien, ale jeśli odpowiednia liczba osób oglądnie już twoje wideo, to chyba jest list, tak jak na Stories, lista wszystkich osób, które oglądały.
Okej,
Ale
to do sprawdzenia.
to jeszcze jest do sprawdzenia. No i tyle, co na razie udało mi się wykumać. Aha, i jeszcze, jeśli chcecie na desktopie oglądać, to jakby przez interfejs weba na Instagram.com nie dostaniecie się do jakiegoś wideo z Instagram TV, ale jeśli sobie z aplikacji mobilnej skopiujecie linka i otworzycie go w przeglądarce na komputerze, to wam wyświetli.
Ja jeszcze raz powtórzę, mobile first, nie kopiujcie linków.
Tak, tak, też tak uważam, szczególnie, tak. Szczególnie do wertykalnych wideo, no ale...
Dokładnie. Dobrze, ale Rafał, można, jak ktoś słuchajcie, chce. W tym odcinku chyba tyle, co mamy do powiedzenia. Nie chcemy się też doktoryzować w temacie, który sam jeszcze raczkuję. Ale chcieliśmy się też z wami podzielić, na pewno ja chciałem się podzielić tym, że Instagram jednak nie jest taki straszny. Więc Rafał, dzięki jeszcze raz za pokazanie tego oto zjawiska społecznego.
A ja może w końcu wrócę do wrzucenia jakichś fajnych zdjęć.
Tak, bo skończy się tak, że wiesz jak będzie, no nie? Że ja będę więcej tam robił niż...
Będziesz miał więcej followersów ode mnie, Jezus Mario.
Dobrze. No to tyle, słuchajcie, w 29 odcinku prawie jubileuszowym podcastu Bo Czemu Nie? Bo Czemu Nie właśnie. I cóż mogę powiedzieć jeszcze, do następnego razu i działajcie jak zwykle.
Bo czemu nie? Oko szybko pójdzie, no.
No. Dobrze.
Coś przerwało. No nie, your internet connection is unstable. Fuck.
Już.
Halo.
Halo, jestem. Cały czas się słyszę, nie krzycz.
Słyszę. Na sobie. Tak więc to, no. Zwykle ten. No i tak.
No okidok. To tak, jedziemy od kolejki. Okej, trzy. Wtedy klaskał, trzy godziny. No i zapadła cisza.
Cisza, tak.
Halo, Rafał, jest tam ktoś?